literacki.
Cześć, witamy w Raporcie Literackim, Jakub Próżniak.
Anna Torchan.
I dzisiaj sobie pomówimy o takiej literaturze, no, ciekawej, oryginalnej bym powiedział. Trochę chyba egzotycznej.
No, czy ja wiem, czy egzotycznej, w końcu Polak, Węgier, dwa bratanki.
No to już zdradziłaś, o czym będzie mówić, właśnie o literaturze węgierskiej, ale myślałem o egzotycznej w stosunku do języka, bo taki trochę dziwny.
No to fakt. Kiedyś ktoś mi powiedział, że ten język węgierski brzmi trochę jak turecki. Nie, nie brzmi. To jest w ogóle jakiś odrębny, kosmiczny język moim zdaniem.
Tak, jest bardzo kosmiczny, no bo to jest no jednak język z zupełnie innej grupy językowej niż wszystkie inne europejskie, ale to już jest jakby rozmowa na inny temat, nie o literaturze, ale czemu właściwie mówimy o literaturze węgierskiej? Czemu
no właśnie, no dlaczego zdecydowaliśmy się na taki temat?
No po pierwsze, bo był Tydzień Węgierski w Teatrze Szekspirowskim, gdzie o właśnie literaturze węgierskiej się wypowiadali Anna Butrym i Gaspar Keresztes. Anna Butrym jest tłumaczką, a Gaspar Keresztes jest z Instytutu Kultury Węgierskiej w Warszawie.
O, bardzo ciekawe.
Tak, i też tłumaczy książki polskie na węgierski.
To też bardzo ciekawe.
To też jest bardzo ciekawe. I jako, że właśnie zakończył się ten Tydzień Węgierski, a my mamy właśnie rozmowę z naszymi znawcami tej literatury, no i jeszcze dodatkowo skończył się rok węgierski niedawno.
No to dodatkowa okoliczność.
Mimo, że jeszcze mamy rok kalendarzowy się nie skończył, to rok węgierski już się skończył, rok kultury węgierskiej.
Więc posłuchajmy, co do powiedzenia mają nasi rozmówcy.
Właśnie, bo może na początek, jak zacząć, no bo mi się wydaje, że mało osób może zna literaturę węgierską.
Myślę, że tak.
Więc właśnie, więc zacznijmy od pytania właśnie, jak zacząć taką, nazwijmy to może przygodę z tą literaturą. Właśnie, jak zacząć przygodę z literaturą węgierską?
No jeżeli chcę zacząć swoją przygodę tak, żeby mieć pewne podwaliny, znać takie nazwiska, co do których będzie mógł nawiązać jakiś dyskurs, jakąś rozmowę z innymi osobami, które na pewno trafi w księgarniach, bo to też jest ta kwestia, że jeżeli czytają w języku polskim, no to musi być to literatura taka, która w tej chwili jest dostępna na rynku, no to będzie taki panteon składający się z noblisty Imre Kertésa, z niezwykle popularnego w Polsce Sándora Márayego, który bije wszelkie rekordy popularności, jeśli chodzi o liczbę przełożonych książek na język polski, o wznowienia. Na pewno wśród takich nazwisk będzie György Spiro, który sam świetnie zna język polski i pisze książki inspirowane polską historią, polską kulturą. Na pewno wśród takich osób znalazłby się Peter Nadosz, znalazłby się László Krasznohorkai. Znalazłyby się też takie nazwiska, które może nie są w tym absolutnym panteonie, i według mnie często są niedocenione, jak chociażby Magda Szabo, która wręcz tworzy gotowe scenariusze filmowe, niezależnie czy się czyta jej książki, czy potem ogląda filmy, to ma się poczucie, że jednak to jest literatura, którą należy znać i która bardzo no, żal jest nam, że tak jest słabo znana w Polsce. Część osób rzeczywiście ją zna, ale myślę, że wciąż za mało. Ale gdybyśmy zaczynali od takiego absolutnych podwali, no to myślę, że te nazwiska, które powiedziałam na początku, musiałyby gdzieś zaistnieć w świadomości. Nie wiem, czy by się każdemu spodobał zestaw akurat takich nazwisk, czy każdego z tych autorów by pokochał, ale myślę, że powinien się trochę w nich orientować, żeby zrozumieć też, o czym dyskutują Węgrzy i o jakich nazwiskach mówią, jeżeli ciągle się zawężają do tych autorów, którzy są dostępni w języku polskim. No i oczywiście do tego panteonu należałoby dodać jeszcze Petera Esterházyego.
No, jeśli chodzi o siłę wciągania, to na pewno moim zdaniem albo Márai, albo Miłotlik jest najlepszą pozycją, albo wziąć jeszcze jedną klasykę, która jest jeszcze dostępna czasami na internecie. To jest dzieło Ptaszina Derzy Postolaniego, który też w przyszłym roku będą kolejne znowienia i nowe przekłady. Niesłychanie ciekawy autor i niesłychanie wciągający tekst. Natomiast ja mam taką teorię, że może takie pierwsze spotkanie należy zrobić właśnie literaturą jak najbardziej współczesną, więc pod tym względem właśnie proponowałbym na przykład Janosza Haja, czy Szilárda Borbélya, czy Andrea Tompa na przykład.
Jeżeli mówimy o tej literaturze współczesnej i tym przybliżaniu Węgier Polakom, bo myślę, że to jest jedno z zadań tej literatury, żeby nie tylko ukazać pisać literaturę węgierską, ale trochę odczarowywać te Węgry dla Polaków, no to na pewno taką rolę może wziąć na siebie Krisztina Tóth i chociażby jej Linię kodu kreskowego, czyli książka, która w bardzo, mam wrażenie, przyjemny sposób pokazuje, że ci Węgrzy tak bardzo się od nas nie różnią i można z nimi znaleźć absolutnie wspólny język.
Tak, jak słyszeliście, Gaspar Kereszt też wspomniał o Otliku. I ja tutaj sobie właśnie przygotowałem książkę Gizy Otlika. To jest powieść Szkoła na granicy, chyba jego najbardziej znana powieść. Znaczy, może powiem na początku. Jak chciałem ją przeczytać, to podchodziłem do tej książki jak tak pies do jeża.
A dlaczego? Co cię tak blokowało?
Spójrz wizualnie.
No, spore to miszcze.
Nie należy ta książka do najcieńszych, tak? No, na oko 500 stron, nie na oko, no tyle ma 500 stron, tak?
No, nawet na oko widać, że 500 stron jak nic.
No, to jest lekko, nie? Więc ja już tak wizualnie się tak podchodziłem, no nie, to nie może być nic dobrego takiego, taka lekka literatura, nie? No, bo to jednak trochę się wlecze. Ale mimo wszystko, że no akcja jakby w tej powieści nie toczy się z jakimś zawrotnym tempem, bo to są takie wspomnienia 40-50-letniego człowieka, który wspomina swoje dzieciństwo w szkole kadetów. I to jest takie bardzo melancholijne, takie wspomnieniowe, ale mimo wszystko ma to pewien taki swój klimat specyficzny. To nie idzie tak właśnie, i mi się wydaje, że to jest aż takim plusem tego, że ta akcja nie pędzi na łeb na szyję. To jest takie spokojne przypominanie sobie tych wszystkich szczegółów z tej szkoły.
No ale to ciekawe, że mimo tego, że akcja nie jest jakoś specjalnie dynamiczna, jak mówiłeś, że to cię jednak wciągnęło chyba.
Tak. To jest bardzo, bardzo wciągające. Nawet przeczytałem taką opinię, że to jest taki trochę wyższy poziom tego dojrzewania tych bohaterów, niż na przykład jest w Chłopcach z Placu Broni. Też to jest węgierska literatura, tak, to jest Ferenca Molnara. I to jest jakby w podobnym klimacie powieść. Także mamy cały zestaw męskich bohaterów, którzy przeżywają jakieś te swoje właśnie emocje. Tym bardziej tutaj, że oni są odłączeni od całego rodzinnego środowiska. Oni są odseparowani, tak, w ogóle na jakimś odludziu i muszą sobie poradzić z nową sytuacją, jaka ich spotyka w ogóle.
Ale też zaskoczyło mnie, że w ogóle wspomniałeś o Chłopcach z Placu Broni, bo w ogóle nie wiedziałam, że to pochodzi z literatury węgierskiej.
No, pochodzi. Właśnie nigdy nie przeczytałem tych Chłopców z Placu Broni, ale mam zawsze to na półeczce, stoi takie stare wydanie jeszcze, które mój tata czytał. I chciałem sobie nawet teraz doczytać, żeby jakoś mieć porównanie, ale no niestety już się 500 stron mnie tak pochłonęło, że już się nie wyrobiłem.
Chłopców z Placu Broni czytałam chyba w podstawówce. Już nie do końca pamiętam, o co chodziło w tej książce, ale wiem, że była bardzo wzruszająca. I z tego, co pamiętam, ta książka chyba była właśnie lekturą szkolną, więc może część z naszych słuchaczy będzie ją pamiętać.
Jeżeli się nie wygłupię, to mogę zrobić porównanie, że to jest taki bardziej chłopięcy obraz Dzieci z Bullerbyn.
Możliwe. Coś w tym jest.
Że to jest podobny jakby aspekt, a Szkoła na granicy Otlika to jest jeszcze taki, mówię, poziom trochę wyżej w tym dojrzewaniu bohaterów, że przedstawiamy nowy aspekt. Ale to może nie będziemy już się tutaj rozwijać nad tym dłużej, no bo jednak trochę trzeba o innych książkach też powiedzieć, ale to może za chwilę zrobimy sobie chwilę przerwy i wrócimy za chwilę. We'll be right back. Więc jesteśmy dalej, mówimy o literaturze węgierskiej i, tak jak Aniu wspomniałaś, Polak, Węgier, dwa bratanki. I teraz może się właśnie skupimy na takim wątku trochę bardziej, no, polskim. Co o tym myślisz?
Myślę, że to będzie ciekawa informacja dla naszych słuchaczy.
Też tak myślę.
Czy Węgrzy czytają polską literaturę w ogóle?
Tak, ale może najpierw właśnie się spytamy naszych właśnie rozmówców, czyli Annę Butrym i Gaspara Keresztesa, o to właśnie i o to, czy Węgrzy znają literaturę polską, ale też o tłumaczenia, czyli którą książkę im się najtrudniej tłumaczyło.
To nie tylko książki są, przynajmniej ja tłumaczę też i poezję, i sztuki teatralne, i bardzo wiele różnych tekstów. Bardzo często są, nawet w takich z pozoru niewinnych książkach, jakieś takie zagwostki, takie zabiegi, które utrudniają tę pracę. No to jest cała radość tej pracy, żeby rozwiązywać te problemy. Natomiast zawsze najtrudniejsze są chyba, i to jest ogólnie się rozciąga na całą tę literaturę, kody kulturowe. No bo jak powiemy dziurawa flaga, no to co to Polakowi powie? Nic. A Węgier w tym momencie ma przed oczami połowę historii swojej współczesnej, ma walki o wolność, ma powstanie 1956 roku, ma Rosję radziecką atakującą jego kraj, więc to są takie rzeczy, których się nie da przełożyć jednym słowem, do których często trzeba tworzyć jakieś naokoło, czy przypisy, czy przybliżać to czytelnikowi. No i o ile jeszcze powiedzmy gdzieś w powieści, czy w reportażu to się gdzieś zmieści, jakiś przypis, czy rozszerzenie, no to jeżeli mamy do czynienia z poezją, to co my możemy zrobić? Musimy jakoś poczarować albo czasami rozłożyć ręce i powiedzieć nie, ten utwór, ten wiersz nie będzie miał nawet w połowie takiego znaczenia i nie będzie tak doceniony przez polskiego odbiorcę jak przez Węgra, który rozumie i czuje te wszystkie kody kulturowe, więc one najczęściej sprawiają najwięcej problemów.
Ja nie tłumaczę na polski, ja jeśli robię to właśnie ze polskiego, mi się zdaje tak właśnie te kody kulturowe, tak jak Ania mówiła, oczywiście do tego tutaj w polskim trzeba dodać jeszcze zupełnie inny język. Oczywiście na przykład w węgierskim nie ma płci, więc kolega tłumacz kiedyś przełożył taką książkę, która była cały czas pisana w perspektywie kobiety. Natomiast ani razu nie była wymawiana jej nazwisko. I oczywiście polski czytelnik wie, że to jest kobieta, bo tak jest. Natomiast na Węgrzech, gdzie nie ma płci, to nikt nie wiedział, o co chodzi. Więc no to są takie drobne piękności, trudności i przekłady. Jeśli chodzi o mnie, to ja myślę, że najwięcej pracowałem z Masłowską akurat.
A czemu? Najtrudniejsza, tak?
Tak. Dokładnie tak, bo tam nie było wiadomo, co jest jakby jej inwencją, a co jest slangiem, a co jest dla mnie nieznanym wątkiem kulturowym, więc tak.
Myślą Państwo, że Węgrzy znają literaturę polską?
Tak. Literatura polska na Węgrzech ma bardzo dobrą renomę. Dość często jest przełożony najważniejsze autorzy, nawet średnio ważne autorzy są przełożeni, więc aż do ostatnich lat mogliśmy powiedzieć, że są bardziej obecni polscy autorzy na Węgrzech niż odwrotnie. Teraz to się odwróciło, ale tak.
No właśnie, to już wiemy, czy Węgrzy czytają polską literaturę, ale to połączenie takie polsko-węgierskie, tutaj Aniu masz przed sobą na stole, widzę.
Dokładnie, polsko-węgierskie połączenie. Krzysztof Warga i jego zbiór reportaży zatytułowany Gulasz z Turula. Krzysztof Warga jest pół Węgrem, pół Polakiem. No właśnie, jego reportaże dotyczą Węgier po prostu. Ten tytuł może wydać się niektórym enigmatyczny. Może wyjaśnię go. Gulasz to wiadomo, co to jest. No wiadomo, potrawa pochodząca z Węgier, tak? A Turul, co to jest Turul?
No właśnie, wiesz? Co to jest Turul? Nie mam pojęcia.
Turul to jest jeden z węgierskich symboli. Jest to mityczny ptak przypominający trochę orła, więc mamy bardzo węgierski tytuł, jakby nie patrząc. Co jest zaskakującego w tym reportażu, w tym zbiorze reportaży właściwie, że wszystkie tytuły pojedynczych tekstów są nawiązaniami do kuchni. Na przykład pieczeń z Hortiego. Nie umiem czytać po węgiersku, więc musicie mi wybaczyć.
Tak, bo węgierski jest trudny. Ja tu się staram jakoś nadrabiać to, udając, że umiem czytać po węgiersku, ale to jest też takie... No. Jak usłyszałem, że tak się czyta, to tak czytam, ale też w sumie nie wiem do końca. Więc musicie nam to wybaczyć, wziąć taki nawias tego, że niektóre słowa węgierskie pisze się trochę inaczej. Ja tu zrobię, przepraszam Aniu, tak, że ci wejdę taką anegdotę o języku węgierskim, że najbardziej chyba znaną pomyłką jest to, że esz, przynajmniej to, co się pisze po polsku jako esz, po węgiersku czyta się jak sy.
Nie esz, tylko sz.
No dobra, sz. Chciałem tak, wiesz, łopatologicznie powiedzieć. Że to szy czyta się jak sy. A to, co my zapisujemy jak sy, Węgrzy czytają jako szy. I to jest takie odwrócenie.
Mylące bardzo.
Tak, to jest częsty powód do błędów jednak, jak się czyta.
A wracając do tytułów reportaży, no to mamy jeszcze między innymi Salami ze świętego Stefana, więc nawiązania do kuchni bardzo...
No i święty Stefan też symbol Węgier.
No właśnie. Ciekawe jest podejście właśnie Wargi do tego, że on wiąże jakby kuchnię, styl kuchni węgierskiej z tym, jak Węgrzy czują się w swoim kraju. Że jednak tęsknią za czasami komunizmu, tak można powiedzieć. Niby było im źle w tamtych czasach, ale tak naprawdę tęsknią i chcieliby wrócić do tych czasów. Właśnie Warga pisze, że oni cały czas rozmyślają o tym, są melancholijni, a kuchnia węgierska, która, nie oszukujmy się, jest dosyć ciężka.
No nie jest leciutka, nie?
No nie. No to jeszcze jakby pogłębia tę melancholię. A im oni bardziej są smutni i zatraceni w tej tęsknocie, tym więcej jedzą. I to jest takie błędne koło. I Warga to bardzo, bardzo fajnie opisuje, moim zdaniem. Są bardzo ciekawe reportaże, ciekawe spostrzeżenia na temat właśnie kultury i społeczeństwa węgierskiego.
Ale to jest ciekawe, co powiedziałaś, że oni tęsknią do komunizmu. To mi się jakby nasunęło, że oni wszyscy tęsknią do komunizmu, czy tylko te stare pokolenia? Bo jakby to były tylko stare pokolenia, to jeszcze bym to wytłumaczył tym, że oni tęsknią po prostu do
czasów młodości.
Swojej młodości, tak, a nie konkretnie do jakiejś ideologii, która wtedy panowała.
Warga opisuje raczej właśnie to pokolenie starsze, nie te najmłodsze. Właśnie to, które w czasach komunizmu się wychowało.
Ale to jest też ciekawe, bo... Warga, to jest w ogóle jego pierwsza część tych reportaży, pierwszy ten tom, bo jeszcze napisał dwa inne reportaże, które traktują o Węgrzech. I to jest tak, że Gulasz z Turula to jest taki ten centrum Węgier, czyli sam Budapeszt, nie? A potem to jest druga powieść, która skupia się na prowincji, a prowincja na Węgrzech to jest po prostu trochę dalej niż Budapeszt. Czyli wszystkie większe miasta, ale dalej niż Budapeszt, to już jest prowincja.
Warga wspomina, że duże miasta na Węgrzech, to jest około 100 tysięcy mieszkańców, więc nie oszukujmy się, one wcale nie są takie duże.
No nie są aż takie duże, właśnie. Z punktu widzenia naszego, to już jest jakby
No miasteczko.
Miasteczko takie, no. A właśnie, a jeszcze powracając, to w trzeciej książce już opisuje takie zupełnie przygraniczne te miejscowości, więc on jakby idzie od centrum ku coraz większym tam granicom i całe Węgry. W trzech książkach możemy...
To też ciekawy zamysł na przedstawienie Węgier. Taką panoramę w trzech tomach. No to nie jest jakoś specjalnie dużo do czytania, a myślę, że bardzo...
Portret ciekawy.
Tak.
Ale uważasz, że przez to, że Varga jest w połowie Węgrem, w połowie Polakiem, jakoś to wpływa na jego postrzeganie tego kraju? Jakoś to odebrałaś w jego reportażach?
Myślę, że on też troszkę nostalgicznie podchodzi do Węgier, do Budapesztu. To da się odczuć.
To może teraz damy odczuć naszym słuchaczom chwilę przerwy. Co ty na to?
Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł.
Powrócimy po tej chwili przerwy muzycznej z nowymi, innymi książkami.
Egy kis patak mindig rohan, s egyre csak énekel. Egy sziklafal útjába át, s a dalnak így vége lett. Én is így lettem néma víztükör, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már a nap se tündököl, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom, elhagyom otthonom. Még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt, meghalt már. Hozzám így jött el a halott vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündököl a nap, csak ha újra megjönnél. Elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom, elhagyom otthonom. Még a jó barátoktól sem búcsúzom. Elmegyek, elmegyek, igen, megkereslek én, bármerre jársz. Nem tudom, hogy merre vagy, mégis úgy érzem, hogy engem egyre vársz. Oh, elmegyek, elmegyek, milyen úton indulok, még nem tudom. Elhagyom az otthonom, még a jó barátoktól sem búcsúzom. Oh,
I dalej siedzimy w literaturze węgierskiej, jakby nie było, no bo w końcu audycja o literaturze węgierskiej, no to cały czas ten temat z nami pozostaje.
Może wspomnisz coś o innych autorach, no bo na pewno jest ich więcej niż tylko dwóch.
No nie, no oczywiście, że jest więcej, to nie ma wątpliwości. Oczywiście my tutaj już przedstawiliśmy te książki, z którymi my się zapoznaliśmy osobiście. Oczywiście no, tych książek jest na polskim rynku dosyć sporo, więc to też jakby my nie mieliśmy takiej fizycznej możliwości, żeby do wszystkich dotrzeć, ale
po prostu zasygnalizujemy, że istnieją też inni autorzy.
Coś, niecoś o innych książkach wiemy i co wiemy, to powiemy. I na przykład, znaczy, mnie się wydaje takim bardzo ciekawą pozycją jest Andrea Tompa i książka Dom Kata, przynajmniej tak jak o niej co słyszałem. To jest taka no, książka właśnie tej Węgierki, która dorastała w Siedmiogrodzie. A Siedmiogród, jeżeli ktoś się orientuje w geografii, leży w Rumunii.
No tak.
I teraz jak to może być literatura węgierska? Otóż to jest cały szereg złożonych historii. Otóż kiedyś Siedmiogród należał do Węgier i po prostu po 1920 roku, no po rozpadzie Austro-Węgier, te tereny akurat przypadły Rumunii. Ale sporo Węgrów tam zostało i tworzą tę literaturę węgierską, tworzą tę kulturę węgierską i między innymi jedną z tych osób jest Andrea Tompa. I ona opowiada w tej swojej książce Dom Kata właśnie o tej Rumunii, o tych czasach komunistycznych podczas dyktatury Nicolae Ceaușescu, którego rządy no, są dosyć kontrowersyjne, były kontrowersyjne, no bo jednak już no, nie żyje. Można by go porównać do rządów Kima w Korei. Takie bardzo radykalne.
O, bardzo ciekawe porównanie.
No.
Myślę, że nasi słuchacze będą w stanie sobie wyobrazić
tak,
ten
no,
reżim
ogólnie
tam panujący.
Z reżimów komunistycznych reżim rumuński był chyba najbardziej radykalny, więc jeżeli ktoś słyszy narzekania na komunizm w Polsce, czy nawet w Rosji radzieckiej, jaki był kiedyś, to
To jest nic.
W stosunku do rządów Ceaușescu to jest naprawdę nic. I o tym między innymi mówi książka Andrei Tompy, Dom Kata. Ciekawy mi się też wydaje, też taki z polskiego punktu widzenia, jest Dziurć Szpiro. Jego imię się pisze zupełnie inaczej, więc jeżeli ktoś chce, to musi po prostu wpisać Spiro, bo to będzie najłatwiejsze do... Po prostu tak się pisze jego nazwisko, czyta się Szpiro, ale to już o tym wspominałem, to nie będę się rozwodził znowuż, jak się czyta węgierskie literki, bo to jest, mówię, temat na inną audycję w ogóle, jak to się pisze, jak to się czyta. Ale tak, co napisał George Szpiro? Otóż on napisał kiedyś, popełnił taką powieść Iksowie, dosyć ciekawą z polskiego punktu widzenia, ponieważ ona porusza taki polski wątek, a właściwie dzieje się w Polsce i no niektórym kręgom w Polsce ona się nie spodobała. I został tak, no nie wiem, wyklęty.
A dlaczego się nie spodobała? Co było przyczyną?
No, skąd? Ja właśnie nie wiem, co było taką przyczyną. Po prostu na tym, jak rozmawiałem z Anną Butrym i Gaszparem Keresteszem, oni mówili właśnie o tej książce, że no coś tak właśnie takiego było, że się nie spodobała ta powieść Polakom.
To powiedzmy, że Polacy potrafią narzekać na to, jak inne narodowości postrzegają Polaków.
Tak, no ale to są właśnie niektóre kręgi, takie bardziej konserwatywne, że no jak to ktoś tu przyjeżdża z innego kraju i nas tu będzie teraz...
No i śmie o nas mówić.
Tak, no śmie o nas mówić. Jak to możliwe? No, i, no właśnie, no, ale też napisał na przykład powieść Niewola, która jest mniej beletryzowaną wersją Quo Vadis. O, takie porównanie sobie znalazłem.
No,
że jeżeli Sienkiewicz, wiesz, jeżeli komuś się spodobał Sienkiewicz, ten okres, który Sienkiewicz opisuje w Quo Vadis, to może sięgnąć do Dziurdzia Szpiro, który opisuje mniej więcej ten sam okres, ale w zupełnie inny sposób. Taki bardziej historyczny, mniej beletryzujący. Co jeszcze tutaj mamy? Jest najchętniej czytany węgierski autor w Polsce, Sándor Márai. No, przy okazji tego nazwiska mogę wspomnieć o odmianie tego nazwiska, bo nie odmienia się Sándora Márai'a, tylko Sándora Márai'ego. Taka ciekawostka. Chociaż jeżeli czytałem w posłowiu do właśnie Szkoły na granicy, tam jest posłowie Petera Esterházyego i właśnie tłumacz przetłumaczył nazwisko Márai'ego, przynajmniej takie odmienił, jako Sándora Márai'a. Więc to też jest ciekawe, że teoretycznie odmienia się jako ten przymiotnik, tak, Marojego, jak swojego, a niektórzy odmieniają inaczej. I to w książce nawet takie coś się zdarza.
No i to w książce, no to zaskakujące.
To jest bardzo zaskakujące. Właśnie, jeszcze jest wspomniany Peter Esterházy, też popularny w Polsce. Ogólnie Giza Otlik jest nazywany duchowym ojcem Esterházyego.
O!
No, to jest ciekawe.
Bardzo.
To jest bardzo ciekawe. I teraz tak, chyba najbardziej znana powieść Petera Esterházyego to jest Harmonia Celestis. I to jest taka powieść, w skrócie też cegła, to jest jeszcze większa cegła niż Szkoła na granicy.
To tak można?
Tak, ja bym to chyba porównał tylko do ksiąg jakubowych Olgi Tokarczuk.
No, faktycznie, no. To już
widzisz skalę, tak? Podobną. I właśnie Peter Esterházy w tej Harmonii Celestis porusza taki, jednym z tych wątków jest obraz ojca, którego on tak bardzo wielbi, chwali, a potem parę dni dosłownie po skończeniu tej powieści, jak już ona się ukazała, Peter Esterházy dostał materiały mówiące, że jego ojciec donosił do służby bezpieczeństwa. I teraz cały ten jego wizerunek ojca runął. I musiał sobie z tym poradzić i o tym jest właściwie cała druga książka, Wydanie poprawione, które jest właściwie takim suplementem do Harmonii Celestis. Więc jeżeli ktoś widzi Wydanie poprawione, to właściwie trudno czytać Wydanie poprawione, nie czytając Harmonii Celestis.
No tak, no bo to nadaje inny sens.
Tak, to jest zupełnie inny wydźwięk wtedy tej całej literatury. Ale jeszcze tak na koniec jest Christina Todd, już wspominana chyba przez, tak, wspominana przez Annę Butrym jako autorka Linii kodu kreskowego, czyli takiej książki bardziej uniwersalnej, bardziej takiej dla dorosłych mi się wydaje, ale też Christina Todd jest znana z powieści dla dzieci. Na przykład książka Mama miała operację, bardzo dobra podobno, to jest o tym, jak może dziecko sobie poradzić z tym, że mama ma raka piersi na przykład, czy ogólnie chorobą nowotworową, jak można to dziecku wytłumaczyć, jak z takiej choroby się, jak, na czym ta choroba polega w ogóle. I podobno to jest bardzo dobra książka, polecana właśnie, jeżeli ktoś tam ma takie problemy, żeby dziecku jakoś to objaśnić, to jest bardzo dobry poradnik. Ale to jest właśnie książka, bym powiedział, dla ograniczonej liczby odbiorców, no bo jednak, no, miejmy nadzieję, że mało osób po nią sięgnie, czyli że mało osób będzie potrzebowało takiej książki jednak. Nie o to, że jeżeli ktoś potrzebuje, to że nie sięgnie, ale po prostu, że mało osób będzie potrzebowało. Ale inna książka dla dzieci Krystyny Todd to jest Zesmarkana bajka.
O, interesujący tytuł i bardzo zabawny.
Osobiście powiem, że mi jakoś ilustracje na tej książce się jakoś nie zachwyciły mnie jakoś tak bardzo. Są dosyć specyficzne. Ale Zasmarkana bajka to jest, pokrótce, romans pana Smarka i pani Smarkowej.
Okej.
Okay. Już cię to zaintrygowało, prawda?
Tak.
Tak, to jest bardzo ciekawe. No a ogólnie morał jest taki, żeby myć ręce. To już tak,
taki plot twist powiedziałam.
Znaczy trochę taki spoiler teraz zrobiłem.
Tak, ale to też taki plot twist trochę.
No trochę chyba tak. Nie wiem, jakoś mówię, okładka mnie nie zachwyciła, żeby sięgnąć dalej do treści. Ale uważam, że tytuł już sam, Zasmarkana bajka i że to jest romans pana Smarka i pani Smarkowej, jest dosyć ciekawy. I myślę,
intrygujący.
Że, tak, i to pokazuje, że literatura węgierska nie ogranicza się tylko do jakichś wspominek typu Szkoła na granicy Gizy Otlika czy jakichś innych obrazów Węgier, tak, które przedstawia Varga, tylko to też może być dosyć zabawne, śmieszne, trochę abstrakcyjne. I chyba tym akcentem skończymy i żebyście sobie mogli, nie wiem, umyć ręce. Niekoniecznie po Zasmarkanej bajce Krystyny Todd, ale po prostu.
Dla zabicia czasu.
Dla zabicia czasu, dla higieny.
No to też.
To też. Więc my też pewnie pójdziemy umyć sobie ręce albo nie wiem co innego i będziemy kończyć jako Próżniak.
Anna Torchan.
I do usłyszenia wyjątkowo za 2 tygodnie, ponieważ za tydzień są święta i usłyszymy się dopiero za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
Raport literacki.